Lekcja pierwsza. 7 stycznia. Część Rodziny Bożej. Sobota po południu, 31 grudnia. Tekst pamięciowy. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Pierwszy list Jana 3:1. Będąc chrześcijanami, w ramach naszej więzi z Bogiem otrzymaliśmy przywilej zarządzania w pewnym zakresie sprawami Boga na ziemi. U zarania ludzkości Bóg wyraźnie powierzył Adamowi i Ewie osobistą troskę nad jego nieskalanym stworzeniem. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 2:7-9 i 15. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Od nazwania zwierząt, przez troskę o Eden, aż po napełnienie ziemi potomkami Bóg powierzył naszym prarodzicom działanie w jego imieniu. Bóg udzielił nam błogosławieństwa w postaci środków materialnych i powierzył nam obowiązek zarządzania nimi, otrzymywania pieniędzy, dokonywania wypłat i przelewów elektronicznych, planowania budżetu oraz oddawania dziesięciny i składania darów podczas cotygodniowych nabożeństw sobotnich w zborze. Bóg wzywa nas, byśmy środkami powierzonymi przez Niego gospodarowali w celu zaspokajania własnych potrzeb, ale także potrzeb bliźnich i rozwijania Jego dzieła. Choć może się to wydawać niewiarygodne, to jednak nam Bóg powierzył również wychowanie Jego dzieci, rozwijanie Jego instytucji i kształcenie kolejnych pokoleń. W lekcji tego tygodnia przyjrzymy się przywilejom i obowiązkom związanym z przynależnością do Bożej rodziny. Niedziela, 1 stycznia. Jesteśmy częścią Bożej rodziny. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. List do Efezjan 3:14-15. Jaki obraz został przedstawiony w tych wersetach i jaka nadzieja się z nim wiąże? Jezus od początku swojej publicznej działalności nauczał, a wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Ewangelia Mateusza 6:9. Tego samego uczył swoich uczniów w ich wąskim kręgu. Tak więc Jezus polecił nam nazywać Jego Ojca naszym Ojcem, który jest w niebie. Gdy Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się Marii, chciała ona uścisnąć Go. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Ewangelia Jana 20:17. Ponieważ Jezus nazywa swego Ojca naszym Ojcem, to czyni w ten sposób siebie naszym bratem, a my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Panu. Jezus stał się członkiem ziemskiej rodziny ludzkiej, aby uczynić nas członkami niebiańskiej rodziny. Rodzina niebiańska i ziemska stanowią jedno. Co te wersety mówią o tym, jak Bóg odnosi się do nas? Dlaczego jest to dla nas źródłem zachęty, otuchy i pokrzepienia? Przeczytaj, druga księga Mojżeszowa 3:10. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. Druga księga Mojżeszowa 5:1. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli, tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. List do Galatów 3:26-29. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. W przeciwieństwie do poglądu, według którego jesteśmy przypadkowym wytworem przyrody, Pismo Święte uczy nie tylko tego, że Bóg istnieje, ale także tego, że On miłuje nas i traktuje w sposób tak nacechowany miłością, iż dla przedstawienia Jego więzi z nami często wykorzystywane jest podobieństwo do rodziny. Gdy Jezus nazywa Izraelitów swoim ludem czy nas dziećmi Bożymi albo Boga naszym Ojcem, to chodzi o to samo, Bóg miłuje nas w sposób, w jaki bliscy ludzie kochają siebie nawzajem. To naprawdę dobra nowina w świecie, który sam z siebie bywa bardzo wrogi. Wyobraź sobie świat, w którym wszyscy traktują się nawzajem jak członkowie jednej rodziny. Jak możemy się nauczyć traktować wszystkich ludzi jak naszych braci i nasze siostry? Poniedziałek, 2 stycznia. Bóg jest właścicielem wszystkiego. Jakie przesłanie jest zawarte w tych wersetach i co ta prawda oznacza dla nas w kwestii posiadania różnych rzeczy? Przeczytaj, Księga Psalmów 50:10-12. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Księga Psalmów 24:1. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Pierwsza Księga Kronik 29:13-14. Więc teraz, Boże nasz, składamy ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje, lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Księga Ageusza 2:8. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Począwszy od 17 rozdziału, pierwszej Księga Kronik opisuje pragnienie króla Dawida dotyczące zbudowania domu Bożego. Gdy Dawid przedstawił ten zamiar prorokowi Natanowi, ten odpowiedział: wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Pierwsza Księga Kronik 17:2. Jednak nocą do Natana dotarło Słowo Boże. Został on pouczony, by powiedzieć królowi, że jako wojownik, który prowadził liczne wojny, nie może on zbudować domu Bożego. Dzieło to miał wykonać jego syn. Dawid zapytał, czy może chociaż przygotować plan oraz materiały budowlane. Gdy otrzymał pozwolenie, resztę swojego życia poświęcił gromadzeniu znacznych ilości ciosanego kamienia, drewna cedrowego, żelaza, złota, srebra i spiżu w obfitości. A gdy materiały budowlane zostały przygotowane i zebrane na miejscu budowy, Dawid wezwał do siebie starszyznę Izraela na nabożeństwo pochwalno-dziękczynne. Jakie rzeczywiste źródło pochodzenia materiałów budowlanych, na zgromadzenie których poświęcił czas i środki, przedstawił Dawid w modlitwie zapisanej w pierwsza Księga Kronik 29:13-14. Król powiedział niejako, to wszystko tak naprawdę nie należy do nas, bo oddajemy Bogu jedynie to, co otrzymaliśmy od Niego. To spostrzeżenie jest ważne dla nas wszystkich, bez względu na to, czy jesteśmy ubodzy, czy bogaci, choć w drugim przypadku to może być ważniejsze. Albowiem to Bóg wszystko stworzył, więc jest właścicielem wszystkiego, co istnieje, w tym także tego, co posiadamy, bez względu na to, jak pilnie i uczciwie na to pracowaliśmy. Gdyby nie Bóg i Jego łaskawość, nie mielibyśmy nic i bylibyśmy niczym. Nie istnielibyśmy nawet. Tak więc musimy zawsze mieć świadomość tego, że Bóg ostatecznie jest właścicielem wszystkiego, co istnieje, a chwaląc Go i dziękując Mu za Jego dobroć względem nas, możemy utrwalać w pamięci tę ważną prawdę. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Pierwsza Księga Kronik 29:14. Jakie piękne zasady zostały wyrażone w tych słowach i jaką sugerują nam postawę wobec Boga i dóbr materialnych. Wtorek, 3 stycznia. Środki dostępne dla Bożej rodziny. Największym darem Boga dla Jego ziemskich dzieci jest Jezus Chrystus, który przynosi nam pokój i przebaczenie, łaskę w codziennym życiu i duchowym rozwoju oraz nadzieję życia wiecznego. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:16. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ewangelia Jana 1:12. Zbawienie jest fundamentalnym darem. Bez tego daru na co moglibyśmy liczyć w dłuższej perspektywie? Cokolwiek moglibyśmy posiąść w doczesnym życiu, to i tak zostawimy, gdy umrzemy, a po nas umrą wszyscy, którzy nas pamiętają. Z czasem zapomniane zostanie nawet wszelkie dobro, jakiego kiedykolwiek dokonaliśmy. Tak więc przede wszystkim musimy przyjąć dar Ewangelii, to jest Chrystusa ukrzyżowanego. Zobacz pierwszy list do Koryntian 2:2. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. On ma się stać centralnym punktem wszystkich naszych myśli. Jednak oprócz zbawienia Bóg daje nam mnóstwo innych darów. Ludziom zatroskanym o pokarm i swój ubiór Jezus zaoferował słowa otuchy i pocieszenia, mówiąc, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ewangelia Mateusza 6:33. Co wersety te mówią o trosce Boga o nasze codzienne potrzeby? Przeczytaj Księga Psalmów 23:1. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Księga Psalmów 37:25. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. List do Filipian 4:19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Gdy Jezus mówił uczniom o swoim odejściu, obiecał im dar Ducha Świętego, by pocieszyć ich. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Ewangelia Jana 14:15-17 i 16:13. Potem Pismo Święte dodaje, że Duch Święty udziela niezwykłych darów duchowych dzieciom Bożym. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12:4-11. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Krótko mówiąc, Bóg, w którym żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, i który daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko, dał nam istnienie, obietnice zbawienia, dobra materialne i dary duchowe, abyśmy dzielili się tymi błogosławieństwami z bliźnimi. Wszystko, co mamy, dobra materialne, talenty i dary, zawdzięczamy pod każdym względem łaskawemu dawcy. Środa, 4 stycznia. Obowiązki członków Rodziny Bożej. Wszyscy korzystamy z duchowych i doczesnych błogosławieństw oraz darów przekazanych nam przez Boga. Jakże pocieszająca jest także myśl, że jesteśmy częścią Bożej rodziny. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 6:5 oraz Ewangelia Mateusza 22:37. Co znaczą te wersety i jak możemy czynić to, o czym jest w nich mowa? 5 Księga Mojżeszowa 6:5. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Ewangelia Mateusza 22:37. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. Jak możemy miłować Boga z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej? Biblia odpowiada na to pytanie, i to w sposób dla wielu ludzi dość nieoczekiwany. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 10:12-13 oraz 1 List Jana 5:3. Jaka jest, Z biblijnego punktu widzenia, właściwa reakcja z naszej strony na więź wytworzoną z naszym niebiańskim Ojcem. Piąta Księga Mojżeszowa 10:12-13. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja ci dziś nadaję dla twego dobra. Pierwszy list Jana 5:3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Przestrzeganie prawa? Posłuszeństwo przykazaniom? Niestety, wielu chrześcijanom posłuszeństwo prawu, w tym zwłaszcza czwartemu Bożemu przykazaniu, kojarzy się z legalizmem formalnym, przestrzeganiem przepisów prawa. Twierdzą oni, że jesteśmy powołani wyłącznie do miłowania Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. Jednak Bóg mówi wyraźnie, że miłość do Niego i bliźnich ma się przejawiać naszym posłuszeństwem Jego przykazaniom. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. Pierwszy list Jana 5:3. Zazwyczaj rozumiemy ten werset tak, że przestrzegamy przykazań Bożych dlatego, iż miłujemy Boga. Nie jest to obłędne myślenie. Ale być może powinniśmy go rozumieć także w ten sposób, iż doświadczanie miłości Boga polega właśnie na przestrzeganiu Jego przykazań. W Ewangelii Mateusza 7:21-27 Jezus powiedział, że ci, którzy słuchają Słowa Bożego i czynią je, są jak mądry budowniczy, który buduje dom na skalę. Jednak ci, którzy słuchają Słowa Bożego i nie są mu posłuszni, są jak niemądry budowniczy, który buduje dom na piasku, co prowadzi do nieuniknionej katastrofy. Obaj słuchają Słowa Bożego, ale jeden jest posłuszny, a drugi nie. Różnica między tymi dwiema postawami jest różnicą między życiem i śmiercią. Pomyśl o związku zachodzącym między miłowaniem Boga a posłuszeństwem Jego prawu. Dlaczego miłość do Boga wyraża się posłuszeństwem? Co takiego jest w przestrzeganiu Bożych przykazań, iż objawia ono tę miłość? Wskazówka, pomyśl o tym, do czego prowadzi nieposłuszeństwo prawu Bożemu. Czwartek, 5 stycznia. Skarb w niebie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je moli rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Ewangelia Mateusza 6:19-21. O jakich niezwykle istotnych prawdach mówi Jezus w tych wersetach? Kto z nas nie słyszał o ludziach, którzy zgromadziwszy wielkie bogactwa, stracili je? Świat jest bardzo niestabilny. Wojny, przestępczość, przemoc, katastrofy naturalne i inne nieszczęścia mogą w jednej chwili odebrać nam wszystko, na co ciężko i uczciwie pracowaliśmy latami. Ponadto śmierć może nas spotkać w każdej chwili, a to, co zgromadziliśmy, na nic więcej nam się nie zda. Oczywiście Pismo Święte nie potępia przedsiębiorczości, pracowitości i bogacenia się. Jezus ostrzega nas jedynie przed tym, byśmy postrzegali dobra materialne we właściwej perspektywie. Co znaczy gromadzenie skarbu w niebie? To traktowanie Boga i Jego dzieła w sposób priorytetowy oraz stawianie kwestii posiadania pieniędzy na dalszym miejscu. Oznacza to m.in. posługiwanie się środkami materialnymi w celu wspierania dzieła Bożego, rozwijania Królestwa Bożego, pomagania bliźnim i dzielenia się błogosławieństwami z potrzebującymi. Na przykład, gdy Bóg powołał Abrahama, to postanowił posłużyć się nim i jego rodem, by błogosławić narody świata. Powiedział Abrahamowi, który nazwany został przyjacielem Boga: a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:2-3. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa zwierzącym Abrahamem. List do Galatów 3:9. Stoimy przed takim samym wyzwaniem, przed jakim stał Abraham. Pieniądze mają wielką wartość, gdyż przy ich pomocy można czynić dużo dobra. W rękach dzieci Bożych zamieniają się one w pokarm dla głodnych, napój dla spragnionych i odzież dla nagich. Służą obronie uciskanych i niesieniu pomocy chorym. Nie są one jednak warte więcej niż piach, jeśli nie używa się ich do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb, niesienia błogosławieństwa innym i rozwijania sprawy Chrystusa. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Ewangelia Mateusza 6:21. Gdzie jest Twój skarb? Co Twoje serce podpowiada Ci w tej kwestii? Piątek, 6 stycznia. Do dalszego studium. Serce Boga tęskni do Jego ziemskich dzieci z miłością silniejszą niż śmierć. Oddając swojego Syna, darował nam całe niebo. Życie, śmierć i wstawiennictwo Zbawiciela, służba aniołów, błagania Ducha Świętego, Ojciec działający ponad wszystkimi i przez wszystkich, nieustające zainteresowanie człowiekiem przejawiane przez niebiańskie istoty. Wszyscy zaangażowani są w odkupienie człowieka. Jeżeli wyrzekliśmy się naszego własnego ja i oddaliśmy się Chrystusowi, to jesteśmy członkami rodziny Bożej i wszystko w domu Ojca należy do nas. Wszelkie skarby Boże stoją do dyspozycji człowieka, tak skarby tego, jak i przyszłego świata. Usługi aniołów, dar Ducha Bożego, praca sług Bożych, to wszystko jest dla nas, o ile to służy dla naszego dobra. Pytania do dyskusji. 1. Wiedząc, jak wspaniałe dary Bóg przeznaczył dla swoich dzieci, musimy zapytać wraz z psalmistą, czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Księga Psalmów 116:12. Sporządź listę błogosławieństw i darów otrzymanych od Boga w Twoim duchowym i fizycznym życiu. Przygotuj się, by przedstawić tę listę podczas wspólnego studium biblijnego. Czego lista ta uczy Cię o tym, jak bardzo powinieneś być wdzięczny Bogu? 2. Choć najczęściej myślimy o Bogu jako Stwórcy, i słusznie, Pismo Święte mówi o Nim także jako o tym, który podtrzymuje nasze istnienie. Jedynie moc Boga podtrzymuje istnienie wszystkiego, począwszy od galaktyk we wszechświecie, przez bicie ludzkiego serca, a skończywszy na siłach utrzymujących strukturę atomów tworzących materię. Jak ta biblijna prawda pomaga nam zrozumieć nasze obowiązki wobec Boga związane z używaniem tego, co On nam powierzył? Jak to pomaga nam patrzeć na nasze życie i Jego cel z właściwej perspektywy? 3. W tej lekcji wspomnieliśmy, że ze wszystkich Bożych darów największym darem jest Jezus, nasz Zbawiciel. Dlaczego? Na co moglibyśmy liczyć bez tego największego daru niosącego nadzieję na przyszłość? Współczesny amerykański pisarz Thomas Ligotti nazwał ludzi bryłami psującego się mięsa na kruszejących kościach. Dlaczego spostrzeżenie to wydaje się trafne, jeśli nie uwzględnia się daru Ewangelii,